Szczęść Boże! W pierwszym powakacyjnym felietonie pozwolę sobie poruszyć trudny, ale w mojej ocenie ogromnie ważny temat. I naprawdę ważne jest, byśmy o tej sprawie, a raczej o tym człowieku, rozmawiali teraz, na kilka dni przed jego pogrzebem. Bo potem, jak zwykle w mediach, temat zostanie przysłonięty innymi, bardziej aktualnymi newsami, a spora część opinii publicznej zdąży wyrobić sobie zdanie na podstawie tego, co właśnie teraz będą mówić ci, którzy świadomie chcą skorzystać z okazji, by utrwalać w ludzkich głowach i zbiorowej pamięci zmanipulowany obraz świata i kreować swoich fałszywych bohaterów. W przypadku człowieka, który zmarł w ostatni poniedziałek, jest to naprawdę bardzo realne. Proszę więc wybaczyć, że pozwolę sobie na ocenę i przytoczenie podstawowych, niewygodnych dla utrwalaczy pamięci o tym zmarłym faktów. Ta ocena może być tylko negatywna, ale takiej oceny domaga się prawda i pamięć o ofiarach komunizmu, z których szydził, a także ofiarach różnych medialnych nagonek z jego udziałem z czasów tzw. III RP. Zmarły to Jerzy Urban, rzecznik prasowy komunistycznego rządu w latach 81-89, założyciel i redaktor naczelny wyjątkowo obrzydliwego pod względem języka i publikowanych treści tygodnika. Nie mogę go nazwać ani dziennikarzem, ani publicystą, choć słowa te zawierają dziś wszystkie jego nekrologii. Sprzeniewierzył się chyba wszystkim zasadom zawodowej etyki dziennikarza. Jego znakiem rozpoznawczym stał się cynizm i prowokacje oraz chorobliwa, a z perspektywy czasu widać, że wręcz demoniczna niechęć do Kościoła katolickiego oraz osób konsekrowanych, księży i sióstr zakonnych, a także katolików świeckich. Symbolem ofiar jego działalności jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, do którego śmierci z całą pewnością przyczyniły się jego konferencje prasowe i wypowiedzi. Ale to nie wszystko. Niestety, zaraz po transformacji Jerzy Urban przeszedł gruntowną wizerunkową przemianę, która całkowicie odwracała jego rzeczywistą rolę w schyłkowych latach komunizmu i w całej III RP. Dlatego dziś wielu przedstawicieli młodego i średniego pokolenia widzi w nim jedynie dostarczyciela dowcipnych treści internetowych, które im się podobają, bo są ilustrowane przekleństwami i ostrymi zdjęciami erotycznymi. Imponuje im po prostu ktoś, kto ma pseudo-odwagę szargać narodowe i katolickie świętości. Jest mnóstwo młodych ludzi, którzy z Urbanem po raz pierwszy zetknęli się na Facebooku. Potem kupili promowany w tych wpisach tygodnik i zaczęli go czytać. Sam Urban oczywiście nie prowadził swoich kont w mediach społecznościowych osobiście. Wtedy, gdy zaczynał to robić, robiły wpisy w jego imieniu cztery osoby. Ale ilu w ostatnich latach wychował sobie naśladowców, ilu współpracowników, tego nie wiemy. Ale to oni będą teraz lansować jego wybielony wizerunek. Pomogą im w tym lewicowo-liberalne media. Kilka cytatów, by potwierdzić tę tezę. Czas wygasza emocje, pisze w tych dniach tygodnik Polityka, którym między innymi Urban pisał swoje paszkwile i pseudomądrości. Niebywale błyskotliwy, przenikliwy dziennikarz, który miał to nieszczęście, że w latach 80. zaplątał się w miejsce, do którego nie należał. To z kolei opinia publicysty Gazety Wyborczej, dla którego jest to osoba wybitnie intelektualna, zdecydowanie nieprzeciętna, nawet gdzieś na pograniczu małego geniuszu. Tak, takie słowa to cytat z wczorajszej wypowiedzi na temat zmarłego. I kolejna ocena. Robił ohydne rzeczy, ale nie wiemy, czy to powinno przesłonić całą jego biografię i ją zdominować. Był w pewnym sensie odważny, bo nie bał się kontrowersji. Był to świetny dziennikarz, ale miał okropny charakter. To kolejne cytaty i opinie o tym człowieku. Tymczasem w jego przypadku nie powinno być miejsca na psychologiczne dywagacje i relatywizm. W tym wypadku ocena powinna być jednoznaczna i jednoznacznie negatywna. Ten człowiek drwił z polskiej historii i tych, którzy przeciwstawiali się komunistycznym zbrodniarzom. Cynicznie korzystał ze wszystkich przywilejów władzy w czasach PRL-u i szyderczo wyśmiewał tych, którzy walczyli z komunizmem. Stworzony przez niego tygodnik wprowadził do prasy pełną wulgaryzmów rynsztokową polszczyznę, a on sam otoczony był jak wielu aparatczyków swoistym parasolem ochronnym i mógł bez przeszkód po 89 roku bogacić się na obrażaniu wszystkiego, co święte, wartościowe i mądre. Już na początku lat 2000 jego majątek wyceniano na ponad 100 milionów złotych. Do dziś jest niewyjaśnioną tajemnicą, dlaczego praktycznie nigdy nie ponosił konsekwencji swoich czynów. W latach 90. jako pierwszy opublikował w gazecie zdjęcie pornograficzne. Sprawa w sądzie ciągnęła się latami i była kuriozalna. Z urzędu powinna mu przecież grozić odpowiedzialność karna za rozpowszechnianie pornografii, a sąd powoływał kolejnych biegłych, którzy zgodnie z Urbanem udowadniali, iż jest to zdjęcie artystyczne. Była to kpina z wymiaru sprawiedliwości, sprawa ze zdrowego rozsądku, bo sprawę można było zakończyć szybkim, oczywistym wyrokiem i poważnym jego uzasadnieniem. Tymczasem pozwalano na tę swoistą zabawę. Potem było tylko gorzej. W 2002 roku, tuż przed pielgrzymką Jana Pawła II do Polski, w wyjątkowo podły sposób opisał osobę papieża. Dopiero tuż przed śmiercią papieża został za to skazany za obrazę głowy państwa Watykan na grzywnę 20 tysięcy złotych, co przy jego dochodach i majątku było sumą śmieszną. Finansowana przez George'a Sorosa organizacja Reporterzy bez granic protestowała wtedy przeciwko temu wyrokowi, widząc w nim formę cenzury, co w sobie także jest po prostu kuriozalne. Z kolei, gdy w 1992 roku profesor Richard Bender nazwał Urbana Goebbelsem stanu wojennego, został za to oskarżony i sprawa ciągnęła się aż 13 lat, po to, by dopiero Sąd Najwyższy orzekł, że profesor miał prawo tak powiedzieć. Dzisiaj liberalne media coraz bardziej wybielają tę żałosną niestety postać. Jego publicznie manifestowaną bezczelność i wulgarność nazywają dzisiaj ekscentrycznością i pomijają jego realne wpływy wśród komunistycznych i postkomunistycznych władz. Ale nam naprawdę nie wolno o tym wszystkim zapomnieć. Także po jego śmierci. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.